ta woda stała się właściwie synonimem zabawy. Młodzi ludzie mają obowiązek robić głupstwa. Nawet dzieci w szkole wymagają pomocy psychiatrów. Polski Związek Łowiecki. Oni nic nie łowią, oni mordują.
Pracownicy masarni mają zaburzenia psychiczne.
Zespół trzech zaburzeń osobowości w każdym z myśliwych, który zaangażuje się w proceder zabijania. Strzelając i widząc konające ofiary, przeżywał każdorazowo taki kosmiczny orgazm. I u nas patologię uważa się za normę. Co ty ze swoim życiem robisz? Patrzysz ze smutkiem, masz łzy w oczach, nic mnie to nie obchodzi.
Zawsze chciałem wiedzieć, co różni ludzi najlepszych w swoich dziedzinach od całej reszty. Postanowiłem, że po prostu zapytam ekspertów, jak oni to robią. Biorę zatem Bentleya i ruszam na spotkanie z prawdziwym mistrzostwem. Nazywam się Maciej Wieczorek, a ten program to Ekspert w Bentleyu.
Ewa Wojdyło, doktor psychologii, specjalistka terapii uzależnień, publicystka, autorka kilkudziesięciu książek z zakresu psychologii i rozwoju osobistego. Ruszajmy!
Zadbaj o zdrowie bez kompromisów. Sięgnij po nasze przebadane suplementy diety z czystym składem na expertianaturals.pl. Naucz się języka nawet w 3 miesiące. Dołącz do kursów online Instytutu Lingwistyki z gwarancją rezultatów. Dzięki aplikacji na smartfona, podcastom, mapom myśli i wsparciu sztucznej inteligencji uczysz się skutecznie i z przyjemnością. Dołącz na institutlingwistyki.pl. Poznaj rozwojowe książki wydawnictwa Ekspertia dla dzieci i dorosłych. Zamów na ekspertia.com.pl.
Witam Was serdecznie, tutaj Maciej Wieczorek i nowy odcinek Eksperta w Bentleyu, a dzisiaj będziemy mówić o tym, co potrzebujemy zmienić, poprawić, naprawić w naszej kulturze polskiej po to, żeby nasz kraj rozwijał się, był lepszy i nie tylko dosięgał do tych najlepszych krajów świata, ale wręcz je prześcigał, no bo czemu by nie marzyć i nie celować wysoko. Widzimy, że ostatnie 30 lat rozwoju naszego kraju to jest fantastyczny czas, ale nie chcemy na tym poprzestawać, bo przecież jest tyle rzeczy jeszcze, które wymagają poprawy, naprawy, zmiany. Być może są rzeczy w naszej kulturze, które nam szkodzą, czynią nam problemy później, bo coś usłyszeliśmy w dzieciństwie, co później w dorosłym życiu jest problemem i nie działa do końca tak, jak powinno działać. Dlatego też dzisiaj po raz drugi i mam nadzieję, że nie ostatni, jest z nami dr Wojdyło Osiatyńska. Witam serdecznie.
Dzień dobry panu.
No to jedziemy. Chciałem zapytać, co jest naszym problemem dzisiaj, chociaż to już samo to pytanie, to tak naprawdę podejrzewam, że można rozmawiać godzinami, no ale tak, bo wiem, że obserwuje pani nie tylko pojedyncze osoby, ale też jako społeczeństwo i to, co, no, czym skorupka za młodu nasiągnie, tak? Czyli my Polacy w dzieciństwie słyszymy różne rzeczy, wierzymy w różne historie, społeczne przekonania, które tutaj obowiązują, a w innym kraju są zupełnie inne. Niektóre lepsze, niektóre gorsze, ale ja właśnie o tych gorszych bym chciał dzisiaj porozmawiać. Oczywiście nie po to, żeby narzekać, tylko żeby znajdować rozwiązania. Więc co taki normalny człowiek, który przychodzi do pani, ma w głowie, co nie działa do końca na jego korzyść, a wzięło się to najprawdopodobniej z tego, że jest Polakiem, a nie, że jest Hiszpanem na przykład.
No, poruszył pan niebywale ważną kwestię, zwłaszcza, że ona jest bardzo złożona, bo dotyczy to nie jakiejś pojedynczej skłonności, jakiejś słabości jednej, tylko pewnej postawy wobec świata. I ja się tym zajmuję zawodowo, jako psycholog, jako publicystka też, bo to też mój zawód. A również moim zawodem jest historia sztuki. A sztuka jest częścią kultury. I ponieważ bardzo dużo różnych zagadnień drobiazgowych już ujęłam w wielu książkach, które napisałam, teraz doszłam do takiego poziomu troszkę bardziej ogólnego. I dlatego mi się podobał pana wstęp, ponieważ on też jest otwarty, szeroki. I co to może być, co moim zdaniem, ciekawa jestem, czy pan się z tym zgodzi, troszeczkę obniża naszą właściwie prawo do dumy narodowej, prawo do tego, że jesteśmy wspaniałymi ludźmi, wspaniałym narodem. No, niestety, jak się bliziutko nam przyjrzeć, to zobaczymy wiele rzeczy. Ja zacznę może od takiego słowa kultura. Kultura to jest pewna właśnie cecha związana z obyczajem, z normami, z zasadami współżycia, z pewnym klimatem międzyludzkim w jakimś obszarze któregoś kraju. I co jest u nas? Ja wiem bardzo dobrze, że niektóre zjawiska źle wpływają na jakość życia. Na innymi słowy, źle wpływają na zadowolenie z życia. My już teraz słyszymy, że nawet dzieci w szkole wymagają pomocy psychiatrów, że rozpowszechnia się niemal masowo występowanie zachorowania na depresję. No z czegoś się to musi brać? Wspomniał pan, i to słusznie, że ostatnie wskaźniki globalne, ekonomiczne wskazują, że Polska wysunęła się może nie na samo czoło, ale do grupy najlepiej prosperujących w świecie krajów. Czyli tu już w tej dziedzinie nie musimy mieć kompleksów. Wobec tego, co powoduje, że przy dobrobycie, jeżeli nie stuprocentowym, to na pewno bardzo powszechnym w Polsce. Najlepszy dowód, że ja już nie znam rodziny, w której byłby tylko jeden samochód. To jest też miara pewnego standardu. Bo jak człowiek byłby biedny, to by na pewno od samochodu zaczął, że go nie potrzebuje. No i jednym z takich wskaźników, które ja dostrzegam jako krzywdzące dla nas samych, to jest po prostu niska kultura. Niska kultura osobista, którą łatwo poznać na przykład po powszechności używania wulgaryzmów. Nie trzeba tego w ogóle nawet studiować. Wystarczy wejść do tramwaju i posłuchać, jak młodzież szkolna albo jak młodzi mężczyźni, młode kobiety ze sobą rozmawiają.
Uwaga, uwaga! Szybki przerywnik. Zapraszam cię do wejścia na expertianaturals.pl po to, abyś poznał swoje nowe suplementy diety. Są przebadane laboratoryjnie, ich jakość jest bardzo wysoka, a cena uważam, że wcale taka wysoka nie jest. Mamy coś dla każdego, od podstawowych witamin, po różne mieszanki adaptogenów, po różne inne rzeczy, które wprowadzamy na bieżąco i mogę ci zagwarantować, że jest to bardzo wysoka jakość. Sam ich zresztą codziennie używam, moja rodzina również jest zmuszona, żeby ich używać, także gorąco cię zachęcam. Mamy opcję zakupu jednorazowego lub opcję promocyjną zakupu w subskrypcji, po to, abyśmy mogli ci wysyłać produkty, kiedy tylko będziesz ich potrzebować. Wejdź na expertianaturals.pl.
Nawet młode mamy malutkich dzieci. Miałam taki obrazek, pani prowadzi wózeczek, dziecku coś tam wypadło z wózeczka. Ona się schyla z uśmiechem, podnosi, ale jak bluznęła ordynarnym słowem, to po prostu zamarłam. Ona nie zdaje sobie sprawy, że to dziecko jeszcze 2-3 miesiące, ono zaczną mówić. Ono będzie powtarzać, bo ono się uczy przez naśladowanie. I wtedy jak mamie spadnie rękawiczka, to dziecko też powie słowo na K, bo ono się tego nauczy. Czy ona tego nie rozumie? A w ogóle jak jej coś takiego przez gardło przechodzi? No więc właśnie język. Oprócz tego rozrywki nasze. No, ta woda stała się właściwie synonimem zabawy. Czy pan wie, że Polacy nie śpiewają, jak się nie upiją?
No wiem.
A, widzi pan. No, czyli mamy drugi taki obszar. Co jest? Ja niedawno byłam w Göteborgu, Szwedzi. Wydawałoby się naród ponury, mniej rozweselony niż środkowoeuropejscy czy południowoeuropejscy ludzie, I tam jak dzieciaki wychodzą ze szkoły, to podśpiewują. A u nas bluzgają. Albo kopią w kosz do śmieci. Nie wiadomo, dlaczego są wściekli. No więc coś takiego jest też, że alkohol. No a ja ostatnio się interesuję takimi niszowymi. Dlaczego niszowymi? Bo jest o nich cicho. A dlaczego jest cicho? Bo to wstyd o tym mówić, prawdę mówiąc. I na przykład okazało się, że my mamy prawodawstwo, które omija myśliwych. Myśliwi nazwali swoją organizację Polski Związek Łowiecki. Przepraszam bardzo, ale co oni łowią? Oni nic nie łowią, oni mordują. Oni się zbierają, robią z tego święto, przychodzi biskup z kropidłem, mają hektolitry wódki przy tym, bo to jest święto, to jest tradycja wielka. Zabić zwierzę. A oni jeszcze nie używają słowa zwierzę. Wie pan, jak oni mówią? Zwierzyna. To jest tak, jak strzelam do idącego przechodnia i mówię, ale ja nic człowiekowi nie zrobiłam. Ja jestem przeciwko ludzkości. Rozumie pan? To są wszystko te uniki, te wygibasy mentalne, żeby zamazać sprawę. Kocham zabijać. A jak mi się trafi człowiek, to też mnie wybronią. Bo po co kucnął? Przypominał mi dzika. No ale i to tak teraz, dalej. Nie? Więc widzi pan, ja takimi rzeczami się teraz zajmuję. Będę, nie wiem kiedy, bo może jeszcze dużo mi czasu to zajmie, żeby dojrzeć do tego, bo to jest bardzo trudny temat. Bardzo głęboko trzeba się wgryźć w te mechanizmy, które sprawiają, że tak wspaniale uczymy się różnych nowinek. Na przykład Polska dzisiaj jest krajem w Europie, który należy do czołówki dbania o uzębienie. A to wcale niedawno mieliśmy dziury w przednich bocznych zębach. A dzisiaj nie. Czyli się szybko nauczyliśmy. Prawie w każdej toalecie dziś mamy papier toaletowy. A wcale niedawno, to dobrze jak gazeta wisiała.
No tak.
Czyli proszę bardzo, my potrafimy. Dzieciaki uczą się obcych języków. Teraz to już, co to tam, hiszpański, niemiecki, angielski, francuski? To po prostu idziesz ulicą, pytasz o ulicę, czy o adres, czy o godzinę i ci każdy odpowie. A to jest dopiero ostatnie 10-15 lat. Czyli potrafimy się uczyć. No ale jak się zawyźmiemy na coś, no to kurczowo się tego trzymamy, broniąc jak ojczyzny.
Uwaga, uwaga! Krótkie ogłoszenie. Pobierz bezpłatny e-book o tym, jakie badania profilaktyczne warto wykonywać, by świadomie kontrolować swoje zdrowie. Link znajdziesz w opisie tego filmu.
No to właśnie, bo to mnie zastanawia w tej sytuacji, czy to jest tylko kulturowe, na przykład ten wspomniany alkohol tutaj. Czy to jest tylko kwestia kultury, czy właśnie tego, że ci ludzie już od najmłodszych lat mają w sobie jakąś złość? No bo jest jakby taka logika psychologiczna, z którą ludzie, którzy się nawet psychologią nie interesują, raczej się zgodzą, że jak ktoś pije, w sensie zwłaszcza za dużo pije, za często albo pali, albo zażywa narkotyki, to prawdopodobnie coś jest nie tak. W sensie, że to jest bardziej symptom niż problem sam w sobie, czyli jakaś to jest błędna strategia radzenia sobie, tylko właśnie pytanie, z czym? Więc kwestia, czy my w kulturze musimy zmienić to, żeby powiedzieć ludziom, słuchajcie, no nie pijcie, albo pijcie mniej, albo się kontrolujcie, albo pijcie bezalkoholowe, jak wam smakuje, czy może trzeba głębiej spojrzeć, dlaczego w ogóle my Polacy mamy potrzebę, czyli właśnie dlaczego my nie śpiewamy na trzeźwo?
No właśnie, no to raczej od tego drugiego trzeba zacząć. Ma pan rację. My powinniśmy raczej zajrzeć, co takiego się dzieje, że już dziecko zaczyna nasiąkać gniewem, który w dodatku będzie się zbierał, a jak przyjdzie odrobina samodzielności, to sięgnie po lekarstwo na tą złość. Czyli najłatwiejszy sposób po prostu zagłuszenia tego, albo odblokowania w sposób agresywny, kiedy pozwolę sobie pod wpływem alkoholu otworzyć wszystkie śluzy i wylać furię, agresję, złość. Ma pan absolutną rację. Czyli pierwsza rzecz, jeden niedobry obyczaj, kłamiemy. Kłamiemy, kłamstwo, to jest ten powód. A w czym, na czym ono polega? No, polega na tym, że dziecko na przykład uderzyło się w kolanko i płacze. Ktoś podchodzi, nawet czuła, kochająca babcia, mówi: nie płacz, masz cukiereczka. Czego dziecko się uczy? Że płakanie jest niedobre. Czyli jak go boli, nie pokazuj. A jeszcze jak uderzy się chłopczyk, to jeszcze usłyszy wzmacniające, bardzo głęboko osadzone w kulturze naszej zachętę do tego: nie pokazuj, że ci źle. Ty masz być mocny. Ty masz być zuchem zawsze. No to jeżeli dziecko zaboli kolanko, to dziecko zlekceważy ten ból, weźmie się w sobie i babcia pyta: i co, boli cię jeszcze? Nie, nie boli. Nie przyzna się. Czyli kłamie. Dziecko wraca ze szkoły, mama stoi przy kuchni, coś tam robi i słyszy dziecko, że mama tak trzaska tymi pokrywkami, te garki tak stawia ostro. To dziecko podchodzi, ma 7 lat, chodzi do pierwszej klasy. Mówi: mama, a czemu jesteś zła? Nie jestem. Odczep się. No to synek sobie myśli: widzę, że się ciska. Ja jak się ciskam, to wtedy, kiedy nie uda mi się złożyć kostki Rubika. A mama się ciska i ja mówię: o co poszło? A mama mówi: nie, to chyba ja jestem nienormalny, ja chyba coś źle widzę. I przestanie ufać sobie. Widzę, że patrzysz ze smutkiem, masz łzy w oczach, a ja sobie pomyślę: wpadł mu pyłek. Nic mnie to nie obchodzi. Jego sprawa. Czyli, rozumie pan, to są te rzeczy. Teraz przeskakujemy z tematu na temat, ale gdybyśmy zastanowili się nad tym, co się nazywa kulturą, to kultura to jest zbiór nawyków, zbiór praktyk powszechnie uznawanych, które służą do dobrego współżycia. Dobrego. I teraz jeszcze kryterium dobre współżycie warto byłoby jakoś określić. I to jest takie współżycie, w którym każda z jednostek może osiągnąć przybliżenie. Czasami to nie jest 100%, ale największe możliwe przybliżenie do dobrostanu. Czyli jak ja się uderzę i mnie coś boli, to wprawdzie ten ból znamionuje, że doznałam przykrości, ale jeżeli ktoś mi pozwoli zareagować i powiedzieć: ojej, jak to boli, ciekawe, czy ja sobie zwichnęłam, czy złamałam, ojej, a jak mi ktoś powie: przestań, nie okazuje się tego, nie mów nikomu, bądź dzielna, to ja schowam to, co myślę, a mało tego, że schowam, to ja jeszcze uznam, że mój pierwszy odruch naturalnej skargi albo naturalnego niepokoju jest niewłaściwy, że jest zły. I ja poświęcę dużo energii, żeby nauczyć się to tłumić. I pewnego razu widzę, że na ulicy ktoś pada. I pomyślę sobie: a niech pada, jego sprawa, co mnie to obchodzi. Może tak lubi? Może lubi sobie poleżeć na krawężniku? I przejdę. I tak się rodzą zjawiska społeczne, których później my je krytykujemy. bo mówimy, ludzie są bezduszni, ludzie są niewrażliwi, ale przecież my uczymy niewrażliwości. Mhm. Więc w tym sensie również, jak ja wspominam o myślistwie, to tak, to sobie jest, bo było od tysiącleci. Bo jaskiniowi ludzie żywili się upolowanymi zwierzętami. Dzisiaj kłusownik, który z biedy na przed zimą idzie i upoluje zwierzę i je zapekluje i zachowa dla rodziny, zawykuje, osoli, zatrzyma i dla biednej rodziny zadba o dostawę pożywienia na wiele tygodni, to jest zrozumiałe. Ale takich ludzi, którzy żyją w tym skrajnym ubóstwie, że muszą zdobyć pożywienie, to jest garstka. Natomiast Polski Związek Łowiecki, to jest co siódmy członek Związku Łowieckiego w Polsce, to jest polityk. A chciałabym tyle zarabiać, co polityk.
Daje to do myślenia, jednocześnie wiadomo, że to teraz budzi opór u tych osób, które tego słuchają i które są w tym związku, bo zastanawiam się właśnie, tak jak właśnie jest temat alkoholu, jest temat papierosów, jest temat bycia wulgarnym, jest również temat myślistwa. Wydaje mi się, że te wszystkie tematy mają wspólne to, że każdy reprezentant tych grup, że tak powiem, będzie ich bronić. Czyli jeżeli my mówimy o zmianie kulturowej, no to w zasadzie to te osoby się muszą zmienić, a nie ci, którzy do tych grup nie należą i się wypowiadają pozytywnie, nie opijają się i tak dalej. Więc jak to zrobić w takim razie, żeby
Panie
zmienić
Macieju,
właśnie tych, którzy nie chcą?
Pięknie pan to powiedział. Jak rasowy socjolog, który bada zjawiska społeczne. Tak, ma pan rację. To jest sprawa, która dlatego jest trudna, że zmiana, jakiej potrzebę odczuwają takie osoby jak my tutaj siedzący w tym pięknym samochodzie, natomiast dokonać tych zmian muszą ci, którzy praktykują ten niski poziom kultury, te relikty niepotrzebnych zakłóceń cywilizacyjnych, bo to jest niepotrzebne już nikomu. To wyłącznie syci garstkę większą czy mniejszą, to już nie chodzi, akurat alkohol pije dużo więcej ludzi, myślistwem pasjonuje się dużo mniej ludzi, tym niemniej każda stara, nawet jeżeli to będą palacze papierosów, którzy rzucają pety na ulicę, co jest po prostu obrzydliwym, wstrętnym niechlujstwem. Brudactwem, zwyczajnym brudem. To jest to, dlaczego co trzeci posiadacz psa nie sprząta po tym psie. Bo już dwóch na trzech nauczyło się sprzątać. Czyli, rozumie pan, kultura to jest proces, którego zmianę, tak jakby upiększanie, bo kultura jest piękna. Więc jak coś jest wbrew kulturze, to się robi brzydkie. Brzydkie, niesmaczne, niezdrowe, przynosi też niezdrowe skutki. Teraz mamy taką polityczną aferę, zabawę, tu kłótnie, nie wiadomo jaką, się rozrasta, już angażują się, nie wiem, prawie że do papieża piszą. No żyjemy w społeczeństwie prymitywnym, ciemnym, przy niesamowitej po prostu protuberancji, no wybuch wiedzy mamy na naszych oczach. Ja wczoraj byłam na Uniwersytecie Warszawskim na inauguracji roku otwartego uniwersytetu i wykładowcą, gościem honorowym był Andrzej Dragan. No jest to po prostu, wie pan kto to jest? No po prostu jest to niesamowity facet. Ja połowy jego wykładu w ogóle nie zrozumiałam, ale tą drugą połowę, którą zrozumiałam, to uważam, że no naprawdę my powinniśmy być tak dumni, że my mamy w Polsce, w Warszawie, tu na naszym uniwersytecie, na Wydziale Fizyki, uczy taki gość. I to to jest wysoka, wysoka kultura. Przy tym wszystkim ten drugi paradoks polega na tym, że ja wyszłam i na parkingu, gdzie stał mój samochód, obok ktoś zdenerwowany skarży się, że przy nim był jakiś samochód, odjechał, ale wgniótł mu drzwiczki. I nie zostawił karteczki. Och, przepraszam, uderzyłem pana samochód, mój numer telefonu jest taki i taki, proszę się odezwać. Tego u nas nie ma. To jest właśnie to, o czym ja mówię. To jest to, że my, jak możemy, to jesteśmy cwaniakami, spryciarzami. Omijamy, już nie mówię, że prawo omijamy. Przecież słyszy pan, 19-krotnie odebrano komuś prawo jazdy. A potem złapano go przekraczającego przepisy, jak jedzie bez prawa jazdy. Mhm. Czy pan to w innym kraju sobie wyobraża? No po prostu to już jest, no właśnie to ja o tym mówię. Mhm. I w tym wszystkim mieszczą się też takie sprawy, które po prostu przyprawiają o łzy, o cierpienie. No jak można bawić się morderstwem? Mhm. Uważać, że to jest moje prawo, bo zawsze tak było, bo to jest staropolski zwyczaj. Ale staropolski zwyczaj to było jeść dotąd, aż zwymiotujesz, a potem jeść dalej. Jak radził panie kochanku w swoich pięknych, historycznych przekazach donosi. Czyli albo wyłupywanie oczu Jurandowi, co Sienkiewicz pięknie opisał. To jest piękna tradycja polska. Tak się obejść z wrogiem. No człowieku, jak można coś takiego wyrabiać, powołując się, że jak to jest tradycja, to musi być dobre. Ile tradycji jest niedobrych? No więc...
No to teraz, żeby poszukać argumentów przeciwnej strony, bo no żeby było ciekawie, to muszę robić teraz za adwokata diabła. A słuchałem różne audycje na temat właśnie myślistwa. Dowiedziałem się, że w ogóle w tym związku to jest chyba ponad 500 000 ludzi, także zadziwiająco duża grupa. Jak na coś właśnie, tak jak pani mówi, niszowego, co gdzieś tam jest, no ale w zasadzie nie wiadomo gdzie. Więc ciekawe. I bardzo często oni podają taki argument, już pomijam może te argumenty, że tam muszą prowadzić odstrzelanie, bo wtedy będzie za dużo, bo to jest ewidentna bzdura, to tam nauka to w sekundę oczywiście podważy, bo wiemy z tejże nauki, że jak się prowadzi odstrzał, no to później rodzi się więcej. No to u ludzi nawet to tak działa, że podczas wojen rodzi się więcej dzieci, prawdopodobnie to jest jakiś mechanizm ewolucyjny, więc to jest jakaś ewidentna fikcja, natomiast oni się często powołują na to, że dobra, no ale ty mi powiesz, że ja mam sobie nie iść zastrzelić sarenki w niedzielę przy słoneczku, bo to jest złe i mordowanie i tak dalej, a potem idziesz do marketu i kupujesz tam rybę, mięso i tak dalej, a też nie musisz tego jeść. Znaczy ja akurat może nie do końca jem takie rzeczy, ale wielu ludzi je, jakby nie ma z tym większość ludzi żadnego problemu. To też jest zabite zwierzę. Też można dyskutować, czy jak tego indyka ten człowiek w życiu do końca nie zje, to coś się stanie.
Panie Maćku, to tak jakbyśmy mówili, rozmawiali z Putinem. Mhm. I mówimy, Putin, co ty robisz? Popatrz, co ty robisz. Ty po prostu siejesz śmierć. On mówi, ale mój kolega właśnie niedawno umarł. A ty też masz znajomego, który niedawno byłaś na pogrzebie. Czyli ludzie umierają, prawda? No to ja nic złego nie robię. Ja po prostu tak skracam im te męki, bo po co mają żyć i tam zachorować na raka, i to ja ich szybciej wykończę, jak mam 22 lata. No to jest taka argumentacja, że to jak pójdziesz do sklepu, to jesz mięso, które też pochodzi ze zwierzęcia, które też ktoś zabił. A jeszcze w dodatku wcale nie jest to piękna śmierć, bo jest to śmierć mechaniczna i też wiadomo, że to jest bardzo trudny problem. I ludzkość próbuje sobie z tym poradzić. I są już sposoby na to, żeby trochę to jakoś szukać rozwiązania, szukać sposobu. Uczeni już dbają, nawet ja znam takie badania z dwóch uniwersytetów amerykańskich, i to jedno w Teksasie, a drugie gdzieś w Kalifornii. I oni robią takie badania, że preparują tak jak te prowianty dla kosmonautów. I nauka zdobywania kosmosu również pomaga życiu ziemskiemu właśnie w ten sposób, że powstają produkty, które mogą niesłychanie ułatwić pełnowartościowe żywienie wtedy, gdy jakieś tam organiczne przeszkody są, żeby człowiek odżywiał się normalnie. No i właśnie zaczęto robić eksperyment, który podobno sprawi, bo już są wiele badań na ten temat, że jak się będzie ktoś odżywiać spreparowaną kombinacją produktów odżywczych w postaci jakichś albo suchych, albo płynnych tych produktów do spożycia, to długowieczność zwiększy się o 30%. Zobaczymy, bo oni zaczęli. Takich dwóch chłopaków, tu i tam jakieś 5 osób i oni już zaczęli się od tam 5 lat odżywiać czymś. No i tak, na nic nie chorują, mają jakieś wyniki analiz, jakieś zupełnie niesamowite. Zobaczymy. Czyli widzi pan, nauka prowadzi nas, pomaga nam uwalniać się od różnych tradycyjnie nieodzownych zachowań, które, jeżeli tylko się da uczłowieczyć, czyli sprowadzić do poziomu wzajemnej zgody. I kiedyś na przykład bito dzieci, żeby te dzieci zachowywały się tak, jak dorośli oczekują. Czyli w wychowaniu odgrywała rolę przemoc, kara. Dzisiaj już ponad 50 lat, kiedy ten kres czarnej pedagogiki położyli pierwsi Anglicy, Amerykanie, Francuzi, do nas to dochodzi dopiero, jakieś tam przedszkole Montessori, gdzie już na dziecko nikt nie krzyczy, a w ślad za tym mama też już przestała drzeć się na dziecko, jak ono na przykład, nie wiem, się zsiusia w majtki albo coś. Czyli nagle okazuje się, że jest sposób, który wymaga po prostu nauczenia się nowej rzeczy, nowego czegoś. To jest tak jak nauka języka obcego. My już wiemy, że można się w każdym momencie życia, nie tylko w dzieciństwie, języka nauczyć. Nie będzie on językiem Szekspira czy Diderot po francusku, ale wszyscy wszystkich będą rozumieć. No i te apele, które ja się staram formułować, jak piszę te psychologiczne książki, to między innymi nie dlatego, że ja uważam, że to jest lepsze, tylko ja już wiem, że to jest lepsze dla ciebie. I na przykład jak mama nie krzyczy na dziecko, to dziecko stosuje się wobec mamy do jej wymagań, dlatego że ją lubi, a nie dlatego, że się jej boi. A kiedy dziecko lubi mamę, to kto na tym korzysta? To jest to, co w biznesie, a pan w biznesie jest lepszy ode mnie nawet, bo pan robi biznes, to pan wie, że są takie rodzaje rozwiązań menedżerskich, które nazywają nawet biznesmeni win-win, czyli wygrywają obie strony. Otóż jak się nauczymy nie mordować zwierząt i pozwolimy ekologicznie rozwijać się naszym lasom i powoli zacznie się resorbować miliony ton ołowiu, które myśliwi wrzucili od średniowiecza do naszej gleby i my to jemy, to być może za 200 lat, za 400 lat będzie mniej alergii. Bo my nie wiemy, jak dzisiaj organizm człowieka wiele cierpi z powodu tych obrzydliwych praktyk, bo tego nikt przecież nie badał. No a dziś pechowo my już umiemy to badać. My już potrafimy zobaczyć, co się dzieje wskutek tego, że polowanie na ptactwo, bo ja rozumiem, że dzika to się może myśliwy bać, bo jak ja go nie zabiję, to może dzik mnie zagryzie. Chociaż jest to oczywiście urojenie.
Najpierw trzeba tam być.
Zwłaszcza jak będę siedzieć u siebie w ogródku. No więc właśnie. Ale na ptactwo? Przecież to już jest zbrodnia przeciwko poezji. Bo czy ktoś zna inną istotę w w świecie piękniejszą i bardziej wzniosłą niż lecący ptak. A dla myśliwego to jest pach, pach. Mało tego, synka uczy. A jak synek ustrzeli cztery cietrzewie, to zostaje królem polowania i dostaje pierwszy kielich wódki. Nawet jak ma 11 lat. Taka jest tradycja. I muszę panu powiedzieć, że no po prostu jak ja coś takiego czytam, a już na ten temat mamy literaturę. Ja jestem obczytana we wszystkim, co na ten temat się ukazało. Nawet teraz walczę o to, żeby wyszła kolejna książka. A myśli pan, że tak łatwo znaleźć wydawnictwo?
Znaczy w takim razie mamy, bo skoro jest pani oczytana, to pewnie pani wie, czy są już badania, które pokazują, jak to myślistwo szkodzi faktycznie tym myśliwym? No bo wiem, że na przykład pracownicy masarni kilkukrotnie częściej mają zaburzenia psychiczne, mają problemy z przemocą, tak samo jak policjanci przecież często dokonują przemocy domowej, prawdopodobnie jako efekt tego, czego się naogląda i każdego dnia.
Odreagowywania przede wszystkim własnego strachu.
Więc tak. Wiemy, że zabijanie zwierząt w masarni działa źle również dla człowieka, nie tylko dla tego zabitego zwierzęcia, więc pytanie, czy strzelanie do dzików dla przyjemności, choć ciężko to ująć w jednym zdaniu.
Nawet diagnostyka na ten temat określiła bardzo precyzyjnie, nazywając to ciemną czy mroczną triadą i jest to zespół trzech zaburzeń osobowości, który spotyka się w każdym z myśliwych, który zaangażuje się w proceder zabijania. To jest narcyzm, który polega na przekonaniu, że ja jestem lepszy od innych. I ty nie możesz się wtrącać, bo ty tego nawet nie zrozumiesz. Jesteś za prymitywny. Ja wiem, czym jest prawdziwe szczęście. Jak ja widzę drgające zwierzę, które kona na moich oczach, ja stoję i wiem, że on już się nie rzuci na mnie, ten wielki, dziki zwierz, i będę sycił swoją moc, potęgę, władzę. To się nazywa narcyzm. Druga, inna część tego składu osobowości nazywa się makiawelizm albo megalomania. To jest, ja jestem tak przebiegły, ja jestem tak silny, że nie ma żadnego stworzenia, którego instynkt byłby ostrzejszy niż mój własny. Ja wykorzystam to, że ja mogę zbudować ambonę wysoką, na którą wilk, ani jeleń, ani łania, ani lis się nie dostanie. I ja tą mocą swojej potęgi, którą wykorzystałem swoje płaty czołowe, żeby nie być na równi, bo to byłby pojedynek, a ja jestem władcą świata. No i ma pan makiawelizm. I wreszcie trzeci to jest psychopatia. Psychopatia polegająca na tym, że ja nie czuję tego, co ty czujesz. Ja widzę drgające zwierzę w konwulsjach agonalnych i ja myślę sobie, ale dobry jestem, ale jestem fantastyczny. Zwołuję wszystkich, wkładam jeszcze w konający pysk zwierzęcia, wkładam gałązkę i fotografuję się obok. A potem biorę tasak, nóż i odcinam wielki łeb, bo mi same rogi nie wystarczą. Bo jeszcze, co ja mówię? Ja jeszcze, zakłamanie polega jeszcze na tym, że ja mówię, że ja nie poluję na zwierzę, ja poluję na trofeum. I że moim celem jest nie zamordowanie zwierzęcia, to jest przypadek. Ja jestem trofeistą. Ja nawet ostatnio byłam w domu czyimś, i czekałam chwilę, aż gospodarz wejdzie, wyjdzie, bo załatwiałam jakąś sprawę. Ja patrzę i po prostu wyjęłam telefon i cyknęłam. Mam to przy sobie, mogę panu później pokazać, ale teraz nie pokażę, bo będzie panu smutno, jak pan zobaczy tyle poroża na ścianach. Więc Czyli widzi pan, zakłamanie polegające na tym, ja nie morduję zwierzęcia. Pani Ewo, nie. To jest zwierzyna. Po pierwsze, ja w ogóle nie patrzę na to, jak zwierzę krwawi. W ogóle nie. Ja używam słowa farba. Farba, czyli krew, to jest tytuł jednej z książek, którą napisał Polak. Kiedyś polujący i w pewnym momencie przeżył wstrząs, szok, chorował ciężko i stanął po drugiej stronie. Czyli osoba wrażliwa, jeżeli ma okazję nawet zapoznać się, już nie mówię, że być świadkiem albo uczestniczyć, ale osoba, która w ogóle czuje, czyli jest zdolna do, ale nawet zwierzęta są zdolne do uczuć, a myśliwi się bronią, ale zwierzęta nic nie czują. Zwierzęcia nie mają emocji, a zwierzęcia nawet żałobę przeżywają. Już nie mówię, że sarna, która szuka młodych, bo zostały zabite i cierpi, to jest to tak oczywiste. Zwierzęta nawet płaczą. A już bajki piszą, filmy robimy o tym, więc każdy myśliwy, który by odrobinę otworzył te zakute łby, to by zobaczyli, że zaraz, możliwe, że ja się trochę mylę, możliwe, że bo przecież są znane historie, że umiera pan, a pies siedzi przy grobie i nie można go wywabić, żeby odszedł. I tam ludzie opiekują się i przynoszą jedzenie. I znane są historie, nawet w Krakowie jest pomnik takiego psa. Gdzieś jeszcze widziałam upamiętnienie tego. Ktoś pisze wiersze o takim. Więc to, że ktoś ciągle uważa, że jako pan i władca, namaszczony przez siebie samego do wyrokowania o świecie, w którym żyje, jeszcze żeby się przyczyniał do czegoś dobrego, żeby niszczył rzeczywiście szkodniki. Ale my mamy świetne przykłady i nauka, nawet nie teoretyczna, tylko praktyczna, empiria, przeprowadzona w kantonie genewskim w Szwajcarii ponad 40 lat temu, kiedy zabroniono myślistwa, nagle cały ten region odżył i jeszcze rozpromieniował po oko, bo zwierzęcia nie zamkniesz w ogrodzeniu. Zwierzęta wolno żyjące w lasach, lasy same, ekologia leśna, to nie tylko duże zwierzę, ale to są owady, to są rośliny, to są porosty, to są mchy, to jest w ogóle duch lasu. I to się niszczy. Jak tam przychodzi broń palna, to jest mniej więcej to samo, co z miastem, w którym mieszkają ludzie. Nawet jak ciebie nie ustrzeli ten dron czy ta rakieta, to jak się czujesz? To jesteś zagoniony. To jest tak, my teraz schronów szukamy, ale zwierzę nawet nie jest na tym poziomie, żeby sobie zbudować schrony. Albo żeby się zebrać w grupę i stworzyć wspólnotę obronną, NATO, zwierzęce, i przeciwstawić się inwazji myśliwych. Więc człowiek jest odpowiedzialny za ziemię. Właśnie dlatego, że na drodze ewolucji jesteśmy biorcami najwyżej rozwiniętej formacji biologicznej, czyli mózgu. I tylko dlatego, że zwierzę doszło do rozwoju ewolucyjnego nieco niżej niż my, to nie uprawnia człowieka do wykorzystywania tego.
Zadbaj o zdrowie bez kompromisów. Sięgnij po nasze przebadane suplementy diety z czystym składem na expertianaturals.pl.
Więc jakkolwiek na to patrzeć, to po pierwsze pożytki są żadne poza syceniem zbrodniczej satysfakcji. A ja się w ogóle specjalizowałam kiedyś w uzależnieniach. dlatego że pracowałam w sumie 40 lat z osobami uzależnionymi w warunkach klinicznych. Teraz już skończyłam z tym, ale już tej wiedzy nie utracę. I samo uprawianie takiego procederu, który tak silnie oddziałuje na system psychofizyczny, to jest po prostu, to jest tak, jakbyś strzelając i widząc konające ofiary, przeżywał każdorazowo taki kosmiczny orgazm. Mhm. A potem nigdy więcej, tylko znowu w takiej sytuacji. Czyli to są ludzie kalecy. Oni muszą to przeżywać, żeby mieć poczucie, że w ogóle żyją. Dlatego, że można siebie, to jest tak jak alkoholik nie odczuwa radości, jak jest trzeźwy. I ile trzeba go uczyć, jak strasznie dużo pracy musi taka osoba włożyć w to, żeby poczuć smak na przykład szczęścia, patrząc na własne dziecko. Bo to już nie jest radość. Mhm. Jak człowiek się przyzwyczai do tych ekstremalnych takich wyładowań emocjonalnych, które daje ekstremum, zamordowanie, to jest to po prostu żałosne, smutne, żałosne. I pan mówi, że jest ich dużo, inni mówią, że to, co jest, to kropla w morzu, bo przy milionach to tamte kilkaset tysięcy, to co to jest. Nieważne. Zabicie nawet jednego człowieka jest zbrodnią. Zabicie nawet jednego zwierzęcia jest zbrodnią. I to jest związek nie łowiecki, tylko związek morderców.
Bardzo często oni podają argument taki, bo czytałem o tym, przygotowując się do naszego dzisiejszego spotkania, że oni mają nawet takie pojęcie, które się nazywa syndrom Bambi. Mówią, że ludzie, którym przeszkadza to, że my zabijamy zwierzęta, no to oni właśnie mają ten syndrom, czyli naoglądali się bajek i tam wesoła sarenka i tak dalej, i przypisują jej cechy, których sarenka nie ma, bo sarenka tak naprawdę, jakby jej dać broń, to ona bez problemu też by nas odstrzeliła, albo że są inne naczelne na przykład, które potrafią się torturować nawzajem, no bo szympansy na przykład potrafią sobie tam znaleźć jednego, który jest ranny i mu wbijać patyk w tę ranę dla jakiejś frajdy, no bo też bez efektu. Ergo sugerują, że taka jest natura, że krowa macie gdzieś, może ona swoje dzieci, ich nie ma gdzieś, no ale ciebie ona ma gdzieś, dzik macie gdzieś, taka jest natura, tak? Bóg to stworzył albo samo się stworzyło, obojętnie, tak to jest po prostu, więc jestem silniejszy, to mam prawo zabić już.
O, jak mi się podoba, że pan coś takiego przytoczył, bo ja tego nie słyszałam i nie czytałam. Ale pan jest fantastyczny. Czyli oni się sprowadzają do bydląt. Rewelacja. Oni tak jak naczelny. Czyli tak jak szympans, czy jakiś zwyrodniały goryl. No super. O to właśnie mi chodziło, żeby to pokazać. To oni zeszli na poziom bydląt. Zwierząt. Kompletnie nie korzystają ze swoich płatów czołowych, skroniowych, które są powołane do poezji, do muzyki, do Malera, do Beethovena, do Chopina, do piękna, do miłości, do czułości. Voilà! No o to chodzi. O to właśnie chodzi. To są biedni ludzie, chorzy, których trzeba ratować, bo oni, jeżeli byłoby ich więcej, to pan sobie wyobraża, co by było? To dla nich byłoby bez różnicy, czy pan na przykład spaceruje i im się nie spodoba pana skądinąd piękny garnitur, bo oni chodzą w tych moro albo w innych kamuflażach i powiedzieliby, a co nam się taki elegancik będzie tu pałętał? Bajek się naczytał, Bambi jakiś, łubudu. Widzi pan? Czyli tak, dokładnie. Oni się tym bronią, co jest ich wizytówką. Zdziczeli. Mm-hmm. Po prostu.
To jest chyba takie, mam wrażenie czasem, że to jest niezrozumienie tego, że człowiek naprawdę idzie do przodu, tak? Że to nie jest tak, że to, co zawsze było, to już tak jest, że natura to jest 100%, no bo jednak nauczyliśmy się jako cywilizacja, że kobiet się nie gwałci. No przynajmniej 99% ludzi Zachodu się nauczyło. Dalej za mało, no ale jednak jakby to jest dzisiaj już oczywista oczywistość. Tak. A czy to w naturze tak było, to ja nie wiem. No, patrząc na historię średniowiecza i poprzednich epok, to chyba ludzie mieli problem ze zrozumieniem takich bazowych faktów. Więc faktycznie my możemy iść do przodu i być lepsi, stworzyć, można powiedzieć, super gatunek dzięki własnemu umysłowi, temu, który jest chyba jedynym narzędziem, który właśnie pozwala na takie rzeczy.
Tak, bardzo panu dziękuję za te refleksje, ponieważ naprawdę sama lepiej bym tego nie umiała sformułować. O to dokładnie chodzi. I to nie są jakieś obrazoburcze protesty przeciwko czemuś, co jest dobre, piękne w polskiej ciągłości dziejowej. Tak, w naszej ciągłości dziejowej jest miłość do dziecka, w naszej ciągłości dziejowej jest miłość do natury. Tak pięknie jak Polacy, mało który naród potrafi się uczyć. Więc rzeczywiście my mamy olbrzymi kapitał składający się z dobrego dorobku, ale zostały ogony paskudne. No to wcale nic złego nie ma w tym, że niektóre rzeczy trzeba byłoby możliwie najprędzej, jak najbardziej skutecznie zlikwidować, usunąć, ponieważ z tego będzie tylko dobro. A jeżeli coś... Ja teraz niedawno przeczytałam w książce filozoficznej Tadeusza Gadacza. Ten profesor gdzieś tam w starym słowniku znalazł słowo, którego nie ma w języku polskim obecnie. Nie ma w żadnych aktualnych słownikach. I nie tylko je przytacza, ale jeszcze je tłumaczy po swojemu, no bo jak słowo nie istnieje już w użyciu, to dobrze wiedzieć, a brzmi ono tak trochę znajomo, no to żeby się ludziom nie pomyliło, to ten wspaniały filozof, humanista pięknie to tłumaczy. Słowo brzmi dobromyślność. I tak pięknie to wytłumaczył. Człowiek myśli, potrafi myśleć, potrafi wnioskować, potrafi korygować logikę, sprawdzać, czy coś rzeczywiście przynosi taki efekt, czy może pozornie. I możemy się kontrolować. Te nasze myśli są, czasami wymagają bardzo dużo skupienia, ponieważ łatwo za myślą idąc dojść do niedobrych wniosków. I profesor Gadacz powiada, że dobromyślność to jest takie słowo, które uczy, żeby myśleniu stawiać wymaganie. Żeby wszystko, co myślisz, tak myśl dotąd, aż dojdziesz do jakiegoś końcowego wniosku, z którego wyniknie, że z twojego myślenia będzie dobro. Dobro dla ciebie, tego, który myślisz, i dobro dla sprawy, o której ty myślisz. Człowieka, o którym ty myślisz, czyli dobromyślność. Otóż myślistwo nie należy rozpatrywać w kategoriach długotrwałości, tradycji, znaczenia historycznego. To w ogóle nie. Natomiast czy z niego obecnie można czerpać jakiekolwiek dobro? A dobro nie zawsze jest korzyścią. Bo korzyść dla niektórych ludzi to jest wyłącznie przyjemność. Natomiast dobro ma wyższą miarę. Dobro ma charakter duchowy, a nie utylitarny. Więc w takim rozumieniu to jest dobro w tym sensie, to jest takie ewangeliczne. Natomiast nie chodzi o to, że ja się dobrze czuję, albo ja wtedy jestem lepszy od innych. Dobro ma mieć uniwersalny wymiar, taki skończony. To nie jest coś, co czemuś służy, tylko samo przez się jest piękne. Więc takie refleksje, żeby nie wiem co, one prowadzą do tego, żeby się zastanawiać i spróbować szukać sposobu na to, żeby troszeczkę poszerzyć możliwości ograniczeń. Dlatego, że jeżeli zostawimy biegowi swojemu te zjawiska, które budzą niepokój albo zastrzeżenia, no to niestety ten świat brukamy. To właśnie przez to staje się plugawy, dlatego że każda pojedyncza osoba, która się w tym pławi, ona nadaje tonację i zawsze ten krąg nie jest tylko ta jedna osoba, tylko zawsze jest to krąg, a to jest trochę jak kamyk rzucony do wody. Ja mam wpływ na cztery osoby, ale te cztery osoby mają wpływ na pozostałe cztery osoby i to jest wykładniczy postęp. To już matematyka powiada, że zaraz cała ludzkość dokładnie będzie dotknięta tą samą plagą. Więc w tym sensie to takie rzeczy są bardzo poważne. To nie tam żartobliwa rozmowa jakiejś pani, która właśnie przeczytała bajkę o Bambi.
To ja bym jeszcze wręcz czuję potrzebę wrócenia do tego argumentu, który na pewno już ktoś w komentarzach napisał, zwłaszcza ktoś myśliwy, albo ktoś dużo pijący alkoholu, albo ktoś palący, czyli to odwołanie się jako mechanizm obronny oczywiście, no bo jeżeli przychodzi nauczyciel i nas czegoś uczy, to a my nie chcemy tego przyjąć, no to najłatwiej jest zastrzelić nauczyciela, wtedy przestaje gadać. W sensie pokazać, że on to tutaj opowiada. A sam się do tego nie stosuje, więc oczywiście no raczej pani nikt nie zarzuci bycia myśliwym, chociaż to by było dopiero szokujące takie zdjęcia jakieś. Ale tak na serio już mówię. No chodzi o to, że jeżeli przyjdzie do pani pacjent alkoholowy, no to dla niego jest ważne, że pani nie chleje. To jest dla niego jakby się nagle okazało, że pani wraca z tych terapii i wieczorem 2 litry, no to byłoby to szokujące, przerażające i prawdopodobnie część z tych pacjentów uznałaby to za świetną wymówkę, żeby wrócić do nałogu, no bo skoro jak już nawet moja terapeutka pije, to znaczy, że już... I teraz, więc na pewno, na 100%, bo wiem, że różne rozmowy z różnymi ludźmi na tematy ideologiczne prowadziłem w życiu i ten argument się prawie zawsze powtarza. No dobra, ale ty, i tu są dowody, które... No, nie są bez znaczenia. No, gadamy sobie o myśliwych, jadąc tutaj, opierając się o skórzane fotele. Fakt, że ktoś może nie wiedzieć, że ja tylko używane auta kupuję, 2 razy w życiu mi się nowe zdarzyło, to wtedy bez skóry. No ale jednak, ktoś patrzy, dobra, jadą, o skórę się opierają. Nie wiem jak dzisiaj o tej porze, no ale w inny dzień albo o innej porze, tak przez godzinę, no to byśmy ubili pewnie z 112 komarów jeszcze, jadąc. Palimy sobie tam 10 litrów na 100 kilometrów, moglibyśmy przecież chodzić po parku, więc ktoś powie, no dobra, łatwo im pokazywać palcem na innych zamiast na siebie, tak, widzą w nas tą drzazgę, że my sobie tam sarenkę ustrzelimy albo się nawalimy przy piątku. Sami nie są doskonali, sami robią dużo innych rzeczy. No jest to przecież prawda, tak? To nie za argument, może on jest jakby nielogiczny trochę, ale podaje fakty. Więc pytanie, czy my mamy prawo w ogóle takie
tak,
im mówić, co
tam... Tak, mamy prawo,
nawet
tym bardziej, że siedzimy opierając się na skórzanych fotelach, dlatego że dzisiaj na przykład do szlachetnych zamiarów i szlachetnych pobudek należy, mimo że ciągle jeszcze produkujemy, czy kupujemy raczej więcej węgla i zanieczyszczamy powietrze piecami węglowymi, ale już bardzo wysoko cenimy elektrownie wiatrowe, o które toczymy w bój wszelkiego rodzaju pozyskiwanie energii ze źródeł naturalnych. Raczej tego chcemy jak najwięcej wprowadzić i nawet jeżeli są opory ze strony lobby węglowego, to jednak ten nurt na świecie przybiera coraz bardziej odważną tonację. I my wpisujemy się w tę narrację, w ten rodzaj trendu. I prawdę mówiąc, tak wygląda proces polegający na postępie, na cywilizowaniu się, na odkrywaniu, co jest lepsze od tego, co było, a nawet czasami wypróbowywaniu niektórych nowych prądów czy tendencji i czasami robimy cofanie ze względu na jakąś nieużyteczność któregoś z rozwiązań. Więc to wszystko jest część procesu. I to, że my się opieramy na skórzanych fotelach, to tylko świadczy o tym, że mamy prawo się o tym wypowiadać, bo rozumiemy, że to zjawisko miało swoje usankcjonowanie, a my chcemy obecnie od niego się oddalić. I tak jak kobiety nosiły futra zwierzęce masowo, I na przykład w Rosji do tej pory zamiatanie po chodnikach sobolami czy białymi lisami jest prawie, że na porządku dziennym, jak ktoś ma okazję tam osobiście pojechać i widzi w zimowy dzień czy w zimny, chłodny dzień jesienny, no to tak się zachowują tamtejsze piękności bogate. Natomiast wcale nie budzi to w nas zachwytu czy zazdrości, tylko raczej żal, niesmak, czasami pogardę, czasami złość, czasami takie uczucie zdziwienia. Więc ktoś, kto ma dostęp do Biblioteki Oksfordzkiej albo do Kongresowej w Washington DC i może przeczytać wszystkie mądrości świata współczesne i archaiczne i nadal trzyma się kurczowo jakiegoś kanonu piękności czy bogactwa, które świadczy o czym? O prymitywizmie. O tym, że nie zrobił kroku naprzód sprzed 100 czy 200 czy 500 lat. I to wcale nie budzi zachwytu. Więc w tym sensie to jest trochę tak, jak ja czasami widzę mężczyznę u nas, który ma piękne włosy, a patrzę, ogolił się. I nie dlatego, że ma placki łyse, tylko dlatego, że ogolenie głowy ma mu dodać mocy, bo on będzie przypominał Bąkiewicza. I to uważam za fuj! Jakby któraś moja córka z kimś takim się zaczęła prowadzać, to bym ją bardzo szybko zniechęciła, bo coś musi być z takim facetem nie halo. Więc rozumie pan, czyli kryteria, jakimi ludzie się ciągle jeszcze posługują, tu i ówdzie, nawet obok nas. I teraz, pan kupuje samochód nie dlatego, że ma skórzane fotele, tylko dlatego, że ten samochód zapewnia panu taką cichą jazdę, że my możemy w środku nagrywać. A w moim samochodzie, jakbyśmy jechali, też ma skórzane, za przeproszeniem, bo jest to Mazda MX-5. Ale miałby pan warkot i trzepot szmacianego dachu. Więc tam by pan dużo nie nagrał się w rozmowie. I tak dalej. Więc tu są różne rzeczy. I prawdę mówiąc, po co ludzkość wymyśliła różne odmiany sztucznej skóry? No właśnie po to, żeby nie zabijać. I ja panu, pan pewnie widział nieraz, równie piękne tapicerki, wcale nie mniej trwałe.
Tak.
Nawet może nie mniej tanie. Mhm. Czy nie bardziej tanie. Bo wcale one nie muszą być takie tanie, dlatego że im bardziej się popracuje nad strukturą, jędrnością, kolorytem, tam innymi wskaźnikami tej dobrej materii, to może to być bardzo kosztowne. Tak jest na przykład z jedwabiami. Wiskoza to jest przerobiony jedwab. To jest tkanina jedwabna, ale jedwab jest strasznie gniotący, a wiskoza nie. Więc chemiczny processing jest taki, że pan za wiskozę, za suknię z wiskozy płaci pan 4 razy więcej albo jeszcze razy więcej niż z prawdziwego jedwabiu. Ale to dlatego, że włożono w to tyle procedury chemiczno jakiejś tam, nie wiem, obróbkowej, że ma pan fantastyczną tkaninę naturalną, ale spełniającą wymogi tego cywilizowanego kaprysu, żeby wszystko było, zawsze wyglądało tak, jakby wyszło prosto spod żelazka. Więc pewnie tapicerki też, a pan zresztą nie wiem, czy sprawdził, bo może to w ogóle nie jest skóra, bo Bentley to może się nauczył robić dobre tapicerki imitujące skórę.
Możliwe. No więc wniosek byłby taki, że tak naprawdę każdy z nas zapewne jeszcze, zresztą my wszyscy jako społeczeństwo mamy wiele do zrobienia, ale to, że Jeden ma coś do zrobienia, nie oznacza, że drugi już nie musi, tak? Czyli faktycznie każdy gdzieś tam warto, żeby zastanowił się nad swoim życiem, co chce w nim zmienić, ale to właśnie myślę, że to jest takie wyzwanie, że właśnie bardzo dużo zależy od ludzi, którymi się otaczamy, no bo jeżeli ja znam na przykład trochę Hiszpanów, nawet niektórych zatrudniam, to dla nich taka koncepcja, że w piątek się pije, jakby jest do takiego stopnia zrozumiała, no że tak, w piątek sobie do kolacji strzelamy kieliszek wina. Ale taka koncepcja, że w piątek ludzie pod klubem są nawaleni i leżą, tu ktoś żyga w ogóle, to dla nich jest jakby inny świat, że ale jak to się naprawdę dzieje,
tak,
że,
tak.
Że u nich to już by było jako kategoria patologiczna. Więc...
Ale u nas już też jest kategorią patologiczną, tylko to, co zaczęłam na początku mówić, to nasze kryteria są poprzesuwane, niezdrowo poprzesuwane. I u nas patologię uważa się za normę. Że taki normalny Polak to musi kiedyś spaść pod stół, bo inaczej to się dobrze nie bawi. Więc w tym sensie to jest tak samo jak w Hiszpanii, że jedna lampka wina umila wieczór. Natomiast zachowanie po alkoholu świadczące o utracie przytomności czy świadomości jest już zdrożne, jest już patologią, jest chorobą. To u nas też tak wiadomo, że jest. Natomiast dla wielu ludzi wykluczone jest, żeby wcześniej zatrzymać. Nie dlatego, że uważają, że tak trzeba, tylko dlatego, że jak się mało rozumie, mało wie o tej sprawie, która się nazywa alkohol, a u nas wiedza jest nieszanowana. Nikt nie wie, jak to działa. I dlatego ludzie myślą, że to tak musi być. A nie musi. Jak mniej wypijesz, to nie musisz osiągnąć stanu upodlenia. Więc natomiast się wydaje, że samo picie już jest zwolnione z wszelkich mechanizmów kontroli. Bo to jest twój przywilej. Alkohol jest dla ludzi, u nas jest takie powiedzenie. Czyli bez ograniczeń, bez ograniczeń. No to na tym polega błąd. Alkohol jest dla ludzi pod warunkiem, że umiesz go używać. Samochód jest dla ludzi pod warunkiem, że potrafisz go prowadzić.
Czyli kwestia umiaru, tylko znowu, bo jeszcze tak już zmierzając do końca, bo już mamy tu ponad godzinę, natomiast właśnie tak się zastanawiam, zwłaszcza, że są takie grupy ludzi, czy grupy pokoleniowe wręcz, tak? W sensie wiadomo, że studenci jak pojadą na wyjazd, to się w większości skończy bardzo upadlająco. To jest taka grupa, gdzie jeden... Może komuś nie zabraknie silnej woli, natomiast reszcie zabraknie. W sensie nawet jak z 10-5 postanawiało sobie, że teraz będzie w miarę przyzwoicie, no to ale 5 było z mocniejszymi osobowościami, no to jednak się okazuje, że właśnie, no znowu wracamy do kultury, można powiedzieć, tak? Bo to oznacza, że jak większość dyktuje warunki, to nawet jak te warunki są złe, no to wtedy mniejszość cierpi, znaczy cierpi, no, dostosowuje się często. Więc jak możemy tam zadziałać, tam gdzie są te grupy? No bo...
Nie wiem co, ja do młodzieży, do dzieci stosuję takie jedno wynikające z mojej wiedzy właśnie psychologicznej. Jeżeli ktoś ma prawo popełniać błędy, to są dzieci i młodzież. Nie tylko prawo. Młodzi ludzie mają obowiązek robić głupstwa. Dlatego, że uczenie się do pewnego wieku i tym wiekiem określamy tak jakby granicę dojrzałości. A dojrzałość to jest w ogóle takie pojęcie dosyć płynne, trudno uchwytne. Właściwie w którym momencie, gdzie jest ta cezura, dopóki człowiek jest niedojrzały, a potem już dojrzały. Więc jest to takie troszkę szare. Ono nie jest czarne ani białe, tylko takie nieostre pojęcie. Ale ta dojrzałość, ona stopniowo zaczyna się budować na podstawie jednej rzeczy, doświadczeń. No i te doświadczenia czasami muszą być bardzo drastyczne. Zależy od temperamentu, zależy od okoliczności, zależy od tego, jak rolę własną w życiu się pojmuje. Jeżeli jest takie dziecko, które ma bardzo dużo obowiązków rodzinnych, na przykład ma ciężko chorą matkę i kalekiego ojca, załóżmy, i jeszcze rodzeństwo, to taki student nie pójdzie i nie popłynie na wyjeździe. Ponieważ on dojrzał, zanim jeszcze osiągnął, nie wiem, wiek młodego dorosłego, jest jeszcze ciągle dzieciakiem. Ale inny z kolei, charakterologicznie mniej odporny, on może się załamać i pod wpływem właśnie nadmiernych oczekiwań czy nadmiernych zadań do wykonania, które przerastają jego zdolności, to całkowicie przekreśli wszelkie próby nawet działania dojrzałego i wyłącznie zacznie szukać ucieczkowych form odprężeń. Czyli jak się to ułoży w poszczególnych przypadkach, to bywa naprawdę to jest taka ruletka, trochę taka loteria życiowa. I ma pan absolutnie rację, ale studenci tak wszędzie mają. Natomiast potem dostają Nagrodę Nobla. A niektórzy już nie kończą studiów i pizzę rozwożą w wieku 30 lat. Czyli zależy, jak człowiek, no to jest trochę tak jak żeglowanie. Jak wypływasz na akwen i sobie chcesz do tamtej wyspy dopłynąć, a ci tu wieloryb wyskoczy, to musisz zmienić kurs. A czasami zawrócić. A czasami popłynąć nie do tej wyspy, co chciałeś, tylko do innego portu. Czyli nawigacja jest częścią już brania odpowiedzialności za to, co ty ze swoim życiem robisz. I są ludzie mający w sobie dużą dozę ostrożności, tak jakby bojaźliwi, tacy, którzy wypróbują coś. A są tacy, którzy tak na hura, niech się dzieje, co chce, raz się żyje. No i im częściej się zdarza, że przegapią jakiś sygnał ostrzegawczy i wpadają wtedy w te pułapki. Więc faktem jest, jak na przykład mówi się o młodzieży, tam jakieś alarmy, że coś źle, że coś, to ja nawet nie tak dawno zadałam pytanie tam koledze z uniwersytetu, bo on jest socjologiem, myślę, słuchaj, ty mi to posprawdzaj i powiedz mi, jaki procent maturzystów w szkołach ogólnokształcących nie zdał w tym roku matury? 5. To co to jest 5%? 5% to jest na 100 dzieciaków, 5 nie zdało matury? To nie jest wcale dużo. To nieprawda, że młodzież polska jest w kryzysie. W żadnym kryzysie. Jak 5 tylko nie zdało matury, a jeszcze tam 2 z tych 5 jeszcze ma poprawkę, no to na pewno zda, to w ogóle o co chodzi? Więc czasami ten alarmowy taki sygnał włączamy propagandowo, nie wiadomo dlaczego, a ja myślę, że też mogę się domyślić, bo jak się mówi o depresji i zaburzeniach psychicznych i różnych ADHD, autyzmach, Aspergerach, teraz cały czas każdy ma jakąś diagnozę, no to kto na tym korzysta, jak pan myśli?
No, farmacja.
Big Pharma to się nazywa. I po prostu, no, jak ja bym była psychiatrą, cwaniakiem, to bym myślała, Boże, a to bym chciała, żeby wszyscy mieli ADHD, bo to nic mu nie grozi, a ja mam kasę. No i już. Moje dziecko też by mogło. I faszeruj, zwłaszcza, że tych leków mamy teraz prawie 2000 psychotropów różnych. Także bierz sobie, kombinuj, łącz jedno z drugim. I tu leci recepta, i tu leci recepta. No, także wie pan, no, a jeszcze żyjemy w Polsce, bo to też jest ważne, że no nie wszędzie jednakowy model tych zagrożeń czy alarmów społecznych się przetacza. A my mamy jedna apteka, i to sprawdzone w rocznikach statystycznych za rok 23 chyba, 23 albo 22. My mamy jedną aptekę na 2000 mieszkańców. A w takiej Danii jest jedna apteka na 30 tysięcy mieszkańców. Widzi pan różnicę? Gdzie będą ludzie częściej chorować? Gdzie lubią chorować? No proszę. Więc to jest kultura nasza. U nas być chorym to jest przywilej. Ja mam przypadki, kiedy osoba uzależniona, załóżmy, że to był alkoholik, przechodzi terapię, przestaje pić i pierwsze kroki, jak już przeszedł terapię, za państwowe pieniądze zresztą, wychodzi, to składa papiery do ZUS-u, żeby pójść na rentę. Ma 27 lat. Ale diagnoza w rozpoznaniu ICD-10, uzależnienie od alkoholu, choroba chroniczna, przysługuje prawo do renty dożywotniej.
Wow.
Chroniczna choroba. Słyszy to pan?
Nie, no to jest
ładne?
Absurdalne.
Ładne?
Przerażające jednocześnie.
No widzi pan. Więc takie rzeczy się u nas dzieją, dlatego że mamy po prostu pewne kulturowe, tak, a dlaczego? Dlatego, że u nas panuje kultura nie odpowiedzialności, tylko kultura miłosierdzia. A miłosierdzie pociąga za sobą na przykład poświęcenie, ofiarność. I dlatego na przykład obok mnie ktoś źle żyje. Nie wiem, upija się, awanturuje, wydaje pieniądze, nie ma na życie. A ja muszę to znosić, bo jak nie znoszę, to jaką ty żoną jesteś? Więc widzi pan, jak zaczniemy rozmawiać, to jest to cała taka koronkowa struktura, jak taka utkana, nie wiem, 360 tysięcy metrów kwadratowych koronkowa kultura, która maskuje brzydkie rzeczy. Głupie rzeczy, no. Brzydkie po głupie, bo jakby były mądre, to nie byłyby brzydkie.
No tak, i też przypomina mi się trochę znajomych, których mam, którzy kiedy tylko pojawiły się jakiekolwiek problemy natury psychicznej, w sensie zaburzenia nastroju, jakieś tam wypalenie zawodowe, no to ich pierwszą myślą było sięgnąć po jakieś tabletki, wziąć coś od psychiatry, coś, co by mi nawet nie przeszło przez myśl, albo przeszło jako już ostateczne, już bym myślał, że jutro idę skakać z dachu, no to wtedy dobra, to już dajcie cokolwiek, żeby mnie ratowało. Natomiast na pewno nie jako pierwszy środek.
No tak, ale więc to widzi pan, bierze się też z tego, że w obyczaju naszym zniknęły niektóre słowa. W ogóle nie używamy teraz słowa smutek, przygnębienie, żałoba. Ktoś umiera, to co robi osoba cierpiąca? Idzie do psychiatry. A to jest żałoba, a nie choroba. I ona jest nawet czasem, który można obrócić na smutną, ale bardzo piękną drogę takiego zatrzymania na zawsze tego uczucia, tej osoby, która odeszła. Jeżeli to był ktoś bliski, to teraz masz czas wreszcie na taką najgłębszą możliwie wewnętrzną, ale możesz to dzielić z otoczeniem, z bliskimi, nawet nie tylko z bliskimi, z ludźmi, żeby podtrzymać. A pamięć jest piękną rzeczą. I tą pamięć można w czasie żałoby, można ją podnieść do takiego poziomu, że już nigdy w życiu ode mnie nie odejdzie. I można zamienić żal we wdzięczność. Jak to cudownie, że miałam tak wspaniałego męża. Jak to cudownie, że miałam tak wspaniałą mamę. Tak mi jej brak. Czyli, no ale a jak pójdę do psychiatry, wezmę tabletkę, to dzisiaj mogę iść do dyskoteki. Bo fajnie.
Czyli potrzebujemy zrozumieć, że tak zwane złe emocje wcale nie muszą być złe.
No oczywiście.
Bo gdyby były, no to by ich nie było tak naprawdę. No ewolucja by już przez 300 tysięcy lat je wyeliminowała jako niepotrzebne. A jednak widocznie potrzebne są, więc chyba nie chodzi o to, żeby je wyłączać. No to moglibyśmy tak godzinami,
ale
zwłaszcza, że ja tylko pytam.
Ale myśmy mojego domu przejeżdżali kilka razy.
No właśnie. Więc wypada w końcu panią puścić kiedyś. Więc tylko jeszcze mam na koniec pytanie charakterystyczne dla tego programu, które ostatnio też zresztą zadałem, ale może dziś odpowiedź będzie inna. jedna rzecz lub usługa do 100 zł, która mimo swej niewygórowanej ceny niosła realną wartość w Pani życie.
No już pamiętam, co kiedyś powiedziałam, a dzisiaj może tak troszeczkę zmienię to i powiem, że kupiłabym sobie bilet do Krakowa.
O.
Dlatego, że Kraków wśród polskich miast, a byłam niedawno i jeszcze po swoich zajęciach poszłam ze znajomymi do piwnicy pod Baranami, która jest kultowym miejscem od bardzo, bardzo wielu lat, ale przyszłam już prawie, że pod koniec występu, więc właściwie skończyło się tym, że się spektakl zakończył, ale potem z tymi aktorami teatru kabaretowego pod Baranami siedziałam do prawie drugiej w nocy. Był to ciepły, ładny wieczór i piękna noc, bo to było w zeszłym tygodniu. I Kraków, ta starówka i okolice wyglądał jak miejsce festynu w samo południe, ponieważ było tyle ludzi. Było to tak radosne, było to tak piękne, więc jakbym miała 100 zł, to bym kupiła bilet do Krakowa i to wieczorny, żeby przyjechać gdzieś koło 9 i prosto z dworca, spacerkiem przez Planty, znalazłabym się na rynku i nie kładłabym się spać do 8 rano.
Takiej odpowiedzi na to pytanie jeszcze nie było. Bilet do Krakowa. Ale to może jednak pani nie wysiądzie, bo Artur, który nas tutaj wozi od godziny, jest maniakiem Krakowa. On tam ciągle jeździ. On bez przerwy, co drugi dzień musi być w Krakowie, więc może od razu...
A ja teraz się też wybieram w przyszłym miesiącu, bo już mam zaproszenie na targi książki. No i łączę z tym wielkie obietnice, wielkie nadzieje, bo będę bardzo zadowolona. 2 dni będę, nawet prawie 3 dni będę w Krakowie, więc nasycę się. Tak, Warszawa nie ma takiego miejsca. Zrobiło się różnych takich zakątków trochę, ale to są zakątki, do których trzeba specjalnie się wybrać. Pojadę tu i tam znajdę się w jakimś gronie. Albo pójdę na ulicę, nie wiem, Emilii Plater, czy na Poznańską, czy na którąś, bo tam też jest, nie wiem, 3 knajpki pod rząd i ludzie stoją na zewnątrz, palą papierosy czy popijają piwo. No ale to nie to mam na myśli. Trochę próbowaliśmy zrobić z pod Pałacu Kultury taki też deptakowe miejsce, trawnikowo-deptakowe, leżakowo i no trochę nawet to zyskało, ale jednak to ciągle nie to samo. Mhm.
No to pozdrawiamy Kraków. Ja w podzięce za przyjęcie zaproszenia dzisiaj również mam książkę naszego wydawnictwa. Tak trochę o pani.
Wow.
Szczęśliwy seksowny milioner.
Milioner, to coś. To taka autoreklama.
No bo...
Aha, ale to myślałam, że to pan napisał.
Nie, to akurat nie ja. Ja mam książki na tematy, w których pani jest mistrzynią, więc to by nie miało sensu, żebym ja dawał pani książkę o nawykach.
Dziękuję.
Albo zarządzaniu sobą w czasie.
Dziękuję
to pani
panowie,
umie.
Bardzo to było wspaniałe. Żegnamy
Dziękujemy
się,
bardzo.
Do widzenia.
I wszystkiego dobrego.